E. Głosowanie nie tak szybko. 29 kwietnia 2008. Waldy Dzikowski, zastępca szefa klubu parlamentarnego PO, zapowiada, że już w 2008 rok uzyskamy możliwość głosowania przez internet. Sprawa nie jest jednak taka prosta. Wprowadzenie możliwości głosowania przez internet niesie ze sobą wiele korzyści. Może bowiem stać się impulsem do modernizacji państwa. Przynajmniej częściowo może też zniwelować zjawisko wykluczenia cyfrowego części społeczeństwa. Głosowanie przez internet jest przede wszystkim koniecznością dla osób liczonych już w miliony przebywających poza krajem, ale może też zachęcić do korzystania z internetu osoby z tych grup, które dziś są wykluczone z cyfrowego świata, chociażby osoby starsze i mieszkańców wsi, uważa prof. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, jeden z patronów inicjatywy Uniwersytet Ernst Ampersand Young, skierowanej do studentów wiodących polskich uczelni ekonomicznych i informatycznych. S. 97792 Zmiana ordynacji. Głosowanie przez internet będzie bodźcem dla polityków i administracji, która do tej pory pozostawała na bakier z nowoczesnymi technologiami. To w dużej mierze problem pokoleniowy. Tymczasem wykorzystanie internetu podczas wyborów może przyczynić się do zasypania tej przepaści. Dla starszego pokolenia głosowanie w ten sposób może być impulsem do kontaktu z młodymi w celu zapoznania się z internetem. Może pomóc starszemu pokoleniu odkryć możliwości informowania się, komunikowania i działania przez internet, które są mu bardzo potrzebne, mówi prof. Wojciech Cellary. Wprowadzenie głosowania elektronicznego wydaje się nieuchronne, to naturalne następstwo kierunku rozwoju systemów informatycznych, które przychodzi po wprowadzeniu elementów e. urzędu, uważa prof. Antoni Wiliński z Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, patron inicjatywy Uniwersytet Ernst Ampersand Young. Nic zatem dziwnego, że partia, która wygrała wybory niosąc na sztandarach m.in. hasło modernizacji państwa, szybko wraca do tego pomysłu. W MSFIA trwają analizy prawne, a także konsultacje ze środowiskami naukowymi, które mogą pomóc w przygotowaniu dostępnych i bezpiecznych rozwiązań. Problem wbrew pozorom nie ogranicza się jedynie do zapewniania bezpiecznej komunikacji. Nie wiadomo, jak głęboka powinna być ingerencja w ordynację wyborczą, czy na przykład przy okazji udostępnienia nowych możliwości nie zmienić zasad dotyczących podliczania głosów osób przebywających za granicą, które dziś głosują na listy prestiżowego okręgu warszawskiego. Konsekwencje prawne związane z wprowadzeniem głosowania przez internet i tak są jednak niczym w porównaniu z problemami, jakie nastręcza zaprojektowanie systemu umożliwiającego takie głosowanie. Wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji oraz autentykacji i autoryzacji wyborców, a także odpowiedniego stopnia poufności. Problemem może stać się także ogromna skala i konieczność zarządzania całym, rozległym projektem, przewiduje prof. Antoni Wiliński, a wszystko to przy mocno okrojonym budżecie i możliwościach finansowania. S. 97793 kryptograficzne weto. Wymagania, jakie powinny być stawiane przed systemem umożliwiającym głosowanie przez internet, są wysokie. Według autorów deklaracji Dagstuhlandsort, grupy zrzeszającej najpoważniejsze autorytety z dziedziny kryptografii m.in. David Haum, prof. Ronald Rivest z MIT, a także prof. Mirosław Kutyłowski z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, system do głosowania elektronicznego powinien umożliwiać wszystkim głosującym upewnienie się, że oddany przez niego głos został zapisany poprawnie. Musi umożliwiać każdemu weryfikację, że głosy zostały podsumowane w sposób poprawny. Dzięki użyciu metod szyfrowania systemy powinny zapewniać głosującym również całkowitą poufność. A wszystko to bez stwarzania jakiegokolwiek zagrożenia ampersand lt średnik ampersand lt średnik nieuprawnionego wpływu ampersand gt średnik ampersand gt na głosującego, takiego jak kupowanie czy sprzedaż głosów. Niemożliwa powinna pozostawać także zmiana głosu po jego oddaniu, w tym unieważnienie go przez komisje wyborcze, jego usunięcie, a także dodanie głosów. Rozwiązania tego typu powinny oferować te funkcje bez konieczności zawierzania stronie trzeciej, na przykład w procesie wprowadzania danych, czy firmie implementującej rozwiązanie, jak ma to miejsce w stosowanych obecnie systemach estońskim, szwajcarskim, amerykańskim czy holenderskim. Sam proces wdrożenia musi wiązać się z edukacją wyborców. Systemy elektroniczne powinny również zapewnić możliwość wglądu i audytowalność na poziomie zbliżonym do dotychczasowych procedur wyborczych. Bezpieczeństwo systemu wyborczego nie powinno opierać się na założeniu o uczciwości i oprogramowania sprzętu określonej osoby lub grupy osób, uważa prof. Mirosław Kutyłowski i jego współpracownik Filip Zagórski. W przeciwnym razie pojawia się ryzyko fałszerstwa głosów lub wyników w komisjach, a więc na etapie zbierania głosów. a także infekcji komputerów wyborców złośliwym kodem lub wbudowania mechanizmów tzw. malicious cryptography, które pozwoliłoby atakującemu na kontrolę działań podejmowanych na komputerze. Umożliwiałoby to fałszerstwo nie do wykrycia zarówno z punktu widzenia głosującego, jak i organów powołanych do kontroli. Zabezpieczenie przed taką ewentualnością oznaczałoby konieczność audytu kodu źródłowego systemu kompilatora, wykorzystywanych bibliotek i systemów operacyjnych. W praktyce jest to niewykonalne. System wyborczy powinien funkcjonować w sposób prawidłowy, nawet gdy poszczególne komponenty starają się działać lub działają w sposób nieuczciwy, a wszelkie nieuczciwe i nieprawidłowe działanie powinno być łatwo wykrywalne, mówią przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej. Rozwiązanie musi opierać się na założeniu, że każdy komponent systemu może być nieuczciwy, a każdy przypadek nieuczciwości wychodzi na jaw ze znaczącym prawdopodobieństwem. Dodają, oznacza to konieczność pogodzenia ze sobą sprzecznych na pierwszy rzut oko wymagań funkcjonalnych, na przykład weryfikowalność z tajnością, a więc stworzenia mechanizmu, w którym komputer nie wie, co wybrał wyborca, a sam wyborca nie może tego udowodnić. System powinien również uniemożliwiać uzyskanie informacji o tym, jak kto głosował poza informacjami wynikającymi wprost z wyników, a także udowodnienie przez wyborcę, jak głosował. Tylko w ten sposób można zapobiec sprzedaży głosów. System powinien również zapewniać weryfikowalność wyników, zwłaszcza sprawdzenie, czy wynik ogłoszony i wynik rzeczywisty są takie same. Zdaniem ekspertów Daxuchlatzort tych rygorystycznych wymogów nie spełnia żaden z opracowanych do tej pory systemów, ani jeden z rozlicznych systemów do głosowania elektronicznie, przy pomocy maszyn ustawionych w lokalach wyborczych, znany na przykład z niektórych hrabstw w Stanach Zjednoczonych, czy głośny, oparty na podpisie elektronicznym. System estoński nie daje gwarancji ochrony przed wszystkimi znanymi zagrożeniami, między innymi takimi jak atak na komputery czy komunikację. Problemem pozostaje także możliwość wpływu na rozproszonych wyborców. System estoński, co prawda, spełnia część wytycznych stawianych przed tego typu rozwiązaniami. Zapewnia asymetryczny sposób zaszyfrowania kluczem publicznym komisji wyborczej i odszyfrowania prywatnym tajnym kluczem komisji wyborczej. Pozwala wyborcy na unieważnienie głosu przekazanego przez internet i głosowanie metodą tradycyjną, co zapobiega sprzedaży głosów online. Specjaliści, a także komisja OBWE, która oceniała przebieg ostatnich wyborów, zwrócili jednak uwagę, że system nie daje użytkownikom pełnej kontroli nad tym, co zakodował komputer. Nadmierne uprawnienia mają natomiast komisje wyborcze, które przy dużym wysiłku mogą odtworzyć wyniki głosowania. S. 97794 okrokę bliżej. Być może zamiast doświadczeń estońskich już wkrótce będziemy mogli pochwalić się własnym rozwiązaniem do głosowania przez internet. Na etapie weryfikacji jest koncepcja opracowywana przez prof. Mirosława Kutułowskiego i Filipa Zagórskiego z Politechniki Wrocławskiej. Dzięki przyjętemu modelowi matematyczno-kryptograficznemu rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo procesu oddawania głosu oraz całkowitą poufność danych. W szczególności uniemożliwia powiązanie informacji o decyzjach podjętych przez pojedynczych wyborców organom odpowiedzialnym za zbieranie głosów. Równocześnie daje wyborcom możliwość weryfikacji, czy oddany przez nich głos został zarejestrowany poprawnie. To nowum w stosunku do stanu obecnego. W tradycyjnych wyborach sprawdzenie, czy nasz głos został zarejestrowany poprawnie, jest niemożliwe i jeśli nie zabierzemy ze sobą karty do głosowania, której brak komisja powinna odnotować, nie mamy pewności, że nasz głos został sprawdzony, mówi Szymon Kogut, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Młodych, działającego na rzecz upowszechnienia wyborów elektronicznych. Co więcej, nowa metoda pozwala wyborcom na udowodnienie, w sposób nie pozostawiający wątpliwości, ewentualnych manipulacji podejmowanych przez organy odpowiedzialne za zbieranie głosów. Oprócz samego głosu do komisji wyborczej przesyłane są kody kontrolne nieodróżnialne od głosów. W sytuacji, w której komisja dopuszcza się manipulacji podczas dekodowania, wyborca może po prostu ujawnić swój unikalny, złożony kod kontrolny. Całe rozwiązanie zaledwie w nieznacznym stopniu modyfikuje obecny kształt systemu wyborczego. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie charakteru zaangażowania komitetów wyborczych w weryfikację oddanych głosów. Nawet ta unikalna koncepcja nie rozwiązuje jednak problemów związanych z autentykacją i autoryzacją wyborców, które wobec ułomności bazy PESEL są kluczowe dla powodzenia takiego projektu. Jeśli zatem metoda opracowana przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej zostanie pozytywnie zweryfikowana, będziemy o krok bliżej do możliwości głosowania przez internet. Wciąż jednak tylko jeden krok bliżej.